Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, a zawsze Dziewica. Witamy wszystkich słuchaczy Radia Maryja, widzów telewizji Trwam. Zapraszamy Państwa do udziału w rozmowach niedokończonych, następnie do ich współtworzenia przez telefoniczny kontakt razem z nami. Dzisiaj w naszym studiu obecna jest Pani mecenas Elżbieta Barys. Witamy gorąco i serdecznie. Drodzy Państwo, temat, procesy dehumanizacji polityki społecznej w Polsce, zdajemy sobie sprawę, że temat jest bardzo szeroki, obejmuje niemalże wszystkie wymiary życia ludzkiego, no ale to człowiek powinien stanąć w centrum polityki. Okazuje się, że dzisiaj chcemy mówić o tym, że ta polityka społeczna jest odhumanizowana, czyli nie służy człowiekowi. Pani mecenas.
No temat rzeczywiście jest bardzo obszerny i być może nie sprostam zadaniu, żeby naprawdę tak dokładnie go zgłębić, ale być może uda nam się w jakiś sposób to usystematyzować, bo to jest i ekonomia, i prawda, życie nasze codzienne, jest to nasz w naszym życiu ochronnym i ochrona zdrowia, prawda, i stosunek do informacji, którą otrzymujemy, w jaki sposób ją otrzymujemy, to jest praca przede wszystkim, praca człowieka. To jest religia. To wszystko jest naprawdę bardzo szeroki temat, ale może rozpoczniemy od tego, co to jest dehumanizacja, bo jakie są jej wyznaczniki, bo to jest bardzo istotne. Czyli jednym słowem jest to odczłowieczenie, czyli pozbawienie czy zanikanie tych wyższych wartości humanistycznych u człowieka. Jakie są tego wyznaczniki w dzisiejszym życiu, które obserwujemy na co dzień? To jest przede wszystkim jakby urzeczowienie stosunków międzyludzkich. Ludzie przestają osobiście ze sobą się kontaktować, tylko jest to jakiś jakby powiedzieć odniesienie zawsze do jakiegoś przedmiotu. Czy jest to jakaś rzecz, którą prawda się nabywa, czy jest to jakiś kontakt, prawda, z instytucjami, z innymi, czyli takie urzeczowienie, natomiast nie ma tego bliskiego kontaktu człowieka z człowiekiem. I to ewidentnie już w tej chwili widać. Skutkiem tego, takiego właśnie podejścia jest jakby taka anonimowość życia. Ludzie żyją jakby sami ze sobą, ze swoimi problemami, mimo że następuje coraz większa współzależność tych podmiotów między sobą z różnych przyczyn. One są oczywiście tworzone. Będziemy mówili o tym później. Jeszcze jeden z wyznaczników bardzo istotnych to jest takie życie w lęku, prawda? Życie w lęku, które jest spowodowane zewnętrznymi jakimiś działaniami. Też będziemy o nich potem mówić, ale to życie w lęku jest tak, zmierza do tego, że wytwory pracy ludzkiej zamiast służyć człowiekowi, prawda, że one będą obrócone przeciw człowiekowi. Ten lęk istnieje w ludziach i to nie ulega wątpliwości. On jest celowo wprowadzany do świadomości człowieka głównie poprzez media. I jeszcze jeden wyznacznik bardzo istotny to wykorzystanie rozwoju materialnego i technicznego do panowania nad innymi. To też obserwujemy i to widzimy na co dzień, jak to funkcjonuje. Także następuje instrumentalizacja wobec pracy. Człowiek przestaje być w tej pracy twórczy, ponieważ narzucane rygory są takie, żeby człowiek pracował szybko, sprawnie i za jak najmniejsze pieniądze, prawda? Czyli nie ma tego twórczego charakteru tej pracy, tylko jest jakby taka instrumentalizacja tej pracy. No tyle na temat dehumanizacji. A teraz przejdźmy do tego, jak to wygląda. No wszędzie w mediach słyszymy o wolności słowa, prawda? Co mówią ludzie, którzy pracują w mediach, na przykład w Stanach Zjednoczonych, gdzie mówi się, że te media są wolne. Na przykład szef personalny New York Timesa mówi tak, nie ma niezależnej prawdy w mediach. Ona jest manipulowana. Ona jest podawana tak, jak chcą inni. My natomiast, dziennikarze, nasze talenty i nasza wiedza, nasze wykształcenie jest wykorzystywane przez tych, dla których my pracujemy. No i kończy taką smutną sentencją, że jesteśmy tak jak prostytutki intelektualne. Jest to smutna konstatacja, prawda, człowieka, który pracuje niby w wolnych mediach, prawda?
Na stanowisku kierowniczym.
Na stanowisku bardzo ważnym. Z kolei szef NBC News mówi, że na przykład nie można dać ludziom prawdy, tylko to, co mają otrzymać, prawda? To, co mają otrzymać, tak jak my chcemy kształtować człowieka, to on tylko może dostać, taką tylko on może dostać informację. No i tych przejawów, wróćmy teraz na grunt polski, prawda? Dlaczego nie mogą być niezależne media? Dlaczego jest takie niszczenie tej telewizji i tego radia? Dlatego, że tutaj można mówić prawdę niezależną, czyli wygłaszać swoje opinie na temat tego, co się wokół nas dzieje, na temat życia. Natomiast dziennikarze, oni muszą każdą informację infiltrować, tak żeby ona była podana w taki sposób, żeby ten człowiek był odpowiednio kształtowany. Jesteśmy również kształtowani obrazami różnymi. Jesteśmy kształtowani muzyką, jesteśmy kształtowani kulturą. My sobie nie zdajemy sprawy, ile oddziałuje na człowieka tych bodźców złych, które niestety do naszej podświadomości, czy my chcemy, czy nie, czy my się bronimy przed nimi w jakiś sposób, one do nas docierają. One do nas docierają. To jest na przykład tak, że organizuje się imprezy dla młodzieży, różne dyskoteki. Tam poprzez odpowiednie oświetlenie gdzieś w tle pojawia się na przykład obraz szatana. I on jest, to są sekundy, nawet ułamki sekund. I właściwie człowiek jak wejdzie, tego nie widzi. W ogóle tego nie widzi. Ale on się utrwala w podświadomości. On się utrwala. I to są w różnych billboardach, no proszę zwrócić uwagę, jak to wszystko wygląda, jak to się dzieje, w różnych takich reklamach. To wszystko...
Kultura, trzeba byłoby jeszcze dopowiedzieć, to jest nie tylko muzyka, ale to jest również film, to jest teatr.
Tak, tak.
To jest
tak.
To, co nazywamy rozrywką, czyli muzyka, spotkanie integracyjne też na pewno. Jeszcze taki wymiar, no chociażby wracam pamięcią do spotkań kultury masowej przeżywanego Sylwestra na rynkach miast wielkich, gdzie człowiek w Sylwestra sprowadzony jest do pary menelskiej z butelką szampana czy piwa pod pachą, słuchający muzyki zaserwowanej przez organizatorów. To też jest przeżywanie kultury masowej i zaproszenie do uczestnictwa w niej jako coś modnego, coś, co też człowieka deprawuje. Bo gdybyśmy powiedzieli, że zapraszamy na imprezę menelską, wszyscy by powiedzieli, no nie, ja takim czymś nie chcę wziąć udziału. A jeżeli powiemy noc sylwestrowa pod gwiazdami, z gwiazdami, na głównym rynku naszego wspaniałego miasta, bądźmy razem, to zupełnie inaczej wygląda.
Ja powiem Państwu też taką... Może to jest anegdota z mojej pracy w Sejmiku, w Komisji Kultury. Również odwiedzaliśmy teatry, które podlegały tej instytucji. I taki wspaniały reżyser, dyrektor teatru, który rzeczywiście wystawiał świetne sztuki, na przykład Arkę wystawił, która objechała cały świat. Nagle otrzymuje z tego mojego zespołu zarzut od pani z Lewicy, że to już jest takie niemodne, że to powinno się co innego, że to przecież teraz seks jest modny, są modne różne inne rzeczy, no, że trzeba to wprowadzać, bo to jest komercyjne, na to ludzie przyjdą. On mówi, nie, w moim teatrze, proszę panią, jeżeli pani ma na myśli rano, w południe i wieczorem seks, proszę bardzo. Natomiast w moim teatrze takie sztuki nie będą wystawiane. Ta sztuka, proszę Panią, to ma nieść jakieś przesłanie wartościowe. To nie ma być coś, co nie niesie jakiegoś ciężaru gatunkowego, żeby ten człowiek oglądając to mógł przemyśleć, mógł to odnieść do rzeczywistości. Mówi, u mnie takie sztuki nie będą wystawiane. No i ta dyskusja się skończyła. No niestety ten dyrektor został zwolniony. Bardzo mi szkoda, bo ja już nie jestem w tej chwili radną sejmiku. Może bym się udało go obronić, ale niestety nie jestem już. Niestety został zwolniony, a szkoda, bo to był człowiek, dla którego te wartości były no tak istotne, a dzisiaj nam potrzeba takich artystów, prawda? Takich artystów nam potrzeba, którzy dadzą nam coś, przez co wzrastamy, a nie...
Przybliży do prawdy.
Tak, co nas przybliży do prawdy i też pomoże nam wzrastać, prawda? Nie poniża nas, nie musimy tym obrazem być poniżeni, obrażani w różny sposób. No niestety, on też wystawiał tą sztukę we Włoszech, był w Bolonii, akurat był 10 kwietnia, przerwał spektakl i zaczął się modlić i publiczność cała się modliła. No więc straszna awantura była we Włoszech, straszna awantura, jak śmiech w miejscu publicznym, coś takiego on robi. On mówi, że dla niego to jest tak naturalne, że to była taka katastrofa, że on się chciał po prostu z tymi ludźmi, którzy oglądają ten teatr. Sztuka właśnie była o tym, jak to odhumanizowanie, które jest pokazywane wszędzie, wpływa na człowieka i do czego człowieka doprowadza. Świetna sztuka, muszę powiedzieć.
Pani mecenas, no rodzi się pytanie, czy uczestnicy, czyli widzowie tego spektaklu mieli coś przeciwko? Czy ktoś stał poza, który...
Nie, widzowie wstali i modlili się razem z nim. Natomiast władza miała bardzo za złe, bo to nawet w prasie się rozniosło. No miał różne nieprzyjemności. No z naszej strony nie, ale tam właśnie na terenie tych
państw. Czyżby to była władza, która wszystko mierzy cyrklem?
No i teraz dochodzimy do tego, dlaczego tak jest. Bo jeszcze możemy powiedzieć, że proszę Państwa, już na temat ekonomii mówiliśmy kiedyś, gdzie ona powstała, w jaki sposób jest traktowany człowiek, że człowiek jest tylko przedmiotem gry rynkowej w tej doktrynie. To już mieliśmy tutaj taki wykład. Mówiliśmy o Miltonie Friedmanie, o tej całej otoczce tej budowania tej ekonomii, zniszczenia, bo to jest ekonomia zniszczenia, ile państw zostało zniszczonych. Cała Ameryka Łacińska, wszystkie kraje azjatyckie, Afryka, także przecież nasze państwo, bo myśmy też to przejęli w jedną noc, się przecież były premier Balcerowicz zapoznał z książką Wolny wybór Friedmana i wprowadzał ją nam potem bardzo, bardzo, bym powiedziała, rygorystycznie. Odczuliśmy to na własnych barkach i odczuwamy do dzisiaj, jak to wygląda. Także o tym już mówiliśmy, ale jeszcze jest następna sfera, jest praca. Jak się człowieka traktuje w pracy, prawda? Nie ma właśnie tych więzi, tylko się wymaga od człowieka mechanicznego wykonywania określonych czynności, czyli szybko, sprawnie i za małe pieniądze. Ty nie masz myśleć.
A mogę zapytać, jak prawo traktuje pracodawcę, czy też nie w sposób taki przedmiotowy?
Oczywiście, że tak samo. Oczywiście, że tak samo i to się przenosi. Ale to jest celowy system taki zbudowany. To jest celowy system zbudowany. Potem dojdziemy do tego wierzchu, czyli do władzy, prawda? Bo to od niej wszystko pochodzi. Ten sposób traktowania, bo i przedsiębiorca jest tak traktowany. Rzadko zdarzają się ludzie w biznesie. Teraz słyszałam o takim biznesmenie, który zamykał duży zakład pracy produkcyjny i sprzedał ten zakład, ponieważ już był starszym człowiekiem, musiał sprzedać, bo szedł już na emeryturę, zdrowie mu nie pozwalało dalej tego zakładu prowadzić i wszystkim swoim pracownikom podzielił te pieniądze, które otrzymał za sprzedaż tej firmy. Bo on powiedział, no nawet wszyscy się dziwili, dziennikarze się pytali, a jak to? No pan ludziom rozdał te pieniądze. Mówi, tak, ale przecież oni przyczynili się do tego, że ta firma jest dzisiaj tyle warta, gdyby oni nie pracowali. No i widocznie ci ludzie sami niektórzy się dziwili, bo nagle na kontach mieli po 300 tysięcy dolarów. Także to nie były jakieś drobne kwoty, tylko to były jakieś konkretne pieniądze. No jak odniesiemy się także do stosunków u nas, no to jakoś trudno nam sobie wyobrazić, prawda, żeby to się w ten sposób odbywało. I tylko, że to jest cały system tworzony takiego właśnie nieposzanowania się wzajemnego, takich stosunków, tego panowania. Ja mam pieniądze, ja mam dobra, no to ja panuję nad tą drugą jednostką, która jest słabsza oczywiście, prawda? I skąd ten system, to musimy wrócić daleko w historię, ponieważ on jest dawno tworzony, ale bądźmy jeszcze teraz na gruncie realiów i popatrzmy, co się dzieje w innych dziedzinach, takich jak na przykład ochrona zdrowia człowieka. Z jednej strony mówimy pracuj, pracuj, pracuj jak najdłużej. Dzisiaj mamy tą całą dyskusję na temat wydłużenia prawda, wieku emerytalnego, a z drugiej strony systemowe ograniczanie dostępu do ochrony zdrowia, zwłaszcza do szpitali. Ja mam przykład, bo lubię się posługiwać przykładami, jednak konkretnymi, przykład mojego szpitala w Lesznie. To jest wojewódzki szpital specjalistyczny, czyli to są już, to jest leczenie na takim poziomie specjalistycznym jak wojewódzkie szpitale, nie powiatowe. Kontrakty, proszę Państwa, zawierane przez NFZ w tej chwili nawet nie wyrównują wysokości inflacji. No czyli wiadomo, że ten szpital musi popadać w straty. Co jeszcze mało z tego, to miała być negocjacja, czyli zarządu szpitala z Narodowym Funduszem. Jak to się dzisiaj odbywa? Dzisiaj dyrektor funduszu mówi tak, a ja mam płytę i ja tą płytę wkładam w komputer, przedtem oferty tam włączę i jak mi komputer nie wypluje tego szpitala, no to niestety ten szpital kontraktu nie dostanie. No i co się okazało w Wielkopolsce, bo to nie tylko dotyczy Leszna, ale co się okazało w Wielkopolsce? Że kontrakty podpisano z różnymi poradniami, tak zwanymi widmami, czyli prywatnymi, pozbawiono szpitali i to szpitali klinicznych, na przykład szpitali kardiologii, chirurgii kardiologicznej, która wykonuje przeszczepy serca w Poznaniu, która nie otrzymała kontraktu na poradnię kardiochirurgiczną. Kliniki proktologiczne, która wykonuje skomplikowane operacje na jelitach, też nie otrzymała kontraktu na poradnię. I co się okazało? Ci pacjenci no, szukają tej drugiej poradni, która dostała ten kontrakt i idą do tej poradni, a tam im mówią, ale o co chodzi taka operacja? My o takiej operacji w ogóle nie słyszeliśmy. No to profesor, który te operacje wykonuje, żeby nie pozbawić tych pacjentów leczenia, przyjmuje ich na ostry dyżur i ich leczy. Bo oni, mimo że mają ten zabieg, to jednak podlegają dalszej potem jeszcze opiece i muszą być specjalistycznie prowadzeni. No to on ich przyjmuje na ostry dyżur. Jak ich przyjmuje na ostry dyżur, no to to są koszty dla szpitala. Szpital tego kontraktu już nie dostaje. Czyli proszę zobaczyć, w jaki sposób można ograniczać dostęp do lecznictwa szpitalnego, który jest właściwie takim ostatecznym już, jak już ta choroba wymaga jakichś konkretnych działań takich poważniejszych czy zabiegów operacyjnych, no to wtedy i muszę iść do tego szpitala, czy chcę, czy nie chcę, bo tak jeszcze mogę wziąć jakąś pigułkę, ale jak już muszę mieć zabieg operacyjny, to ja muszę tam iść. I tu jest ograniczenie. Nasz szpital obejmuje populację w granicach 350 tysięcy. Kontrakt, który otrzymaliśmy i ten kontrakt jest w tej chwili podpisywany, wymyślono na 5 lat i nigdy nie będzie podniesiony. Czyli z góry już wiadomo, że te szpitale, które mają 84 pokrycia w przychodów, czyli z tego kontraktu, no muszą niestety upaść. One nie są w stanie funkcjonować. No czyż to nie jest system ograniczania dostępu do szpitali? To jest system wprowadzony. I tutaj nic nie pomoże, jeżeli rzeczywiście niedawno mieliśmy, prawda, refundację leków, ale to też było, to był okres, ale potem Media zamilkły na temat służby zdrowia. Proszę zauważyć, że się w mediach już na... refundacja była się międliła, prawda, w tych mediach. Natomiast jak już zaczęto kontraktować usługi medyczne przez szpitale, cisza była nagle. No i dopiero potem zaczęli ci dyrektorzy szpitali, ci profesorowie, którzy leczą, którzy dokonują tak poważnych operacji, no zaczęli się odzywać, prawda? Zaczęli się odzywać, co to jest. I to jest system także odczłowieczania, prawda?
Jeżeli za tym systemem to nie jest niewidzialna ręka systemu, prawda?
Tak, to nie jest niewidzialna ręka, bo to ktoś to tworzy. Jeżeli jest takie zalecenie, że dyrektor oddziału na przykład w Poznaniu, on nie może przemyśleć, bo on ma płytę, prawda? Czyli on nie włącza myślenia, że jeżeli ja w ten sposób ten kontrakt skonstruuję, to ja oczywiście ten szpital na zagładę. A ile pieniędzy zostało tam zainwestowane, to już nikogo nie interesuje. Myśmy tylko w przeciągu poprzednich 4 lat z sejmiku zainwestowali 20 milionów w ten szpital. I teraz ten szpital będzie okrawany. Ludzie będą pozbawiani pracy, urządzenia będą wywożone, to wszystko z naszych podatków.
A ludzie chorzy będą pozbawieni.
Opieki. I czy to jest system, prawda? System władzy, która doprowadza do takiego działania, bo to nie robią krasnoludki, ani nikt, jakiś niewidzialna ręka, prawda? Tylko to jest obowiązek władzy, bo to jest bezpieczeństwo tego człowieka. Czyli patrzymy na następną dziedzinę, jak ona wygląda. Czyli tu też człowieka się nie traktuje. On też nie jest w centrum zainteresowania władzy. On nie jest w centrum zainteresowania. Dla niego się nie robi, bo on może być pozbawiony. Ma pracować, ma wypracowywać te zyski dla korporacji, a potem to już nikogo to nie interesuje. No jeżeli ja słyszę, że w ustawie podwyższającej wiek emerytalny ma być zapowiedź ewentualnego programu, w jaki sposób zabezpieczyć pracę dla tych ludzi, no bo jej nie ma, prawda? I coraz więcej jej nie ma. GUS podaje, że chociażby w zeszłym roku tylko 39 tysięcy w jednym miesiącu ludzi poszło na bezrobocie, no to bo tak zgłaszały firmy. No to znaczy, że coś się dzieje nie tak. No jeżeli to dopiero ma być zapis, że kiedyś ktoś przygotuje jakiś program, ani nie wiadomo, jakie jest oprzyrządowanie tego programu, ani jakie pieniądze na ten program, w jaki sposób się chce dojść do tego celu, bo to nikt tego nie podaje, tylko będzie i jakiś program, albo jakaś strategia, prawda, która nigdy nie jest realizowana.
Albo słyszymy szantaż, że wiek emerytalny podniesiony, albo podatki 30%.
No nie, no to jest rzeczywiście szantaż i ten szantaż, proszę Państwa, proszę zauważyć, że on nie dotyczy tylko Polski. Dlatego, że proszę Państwa, to co zostało zaplanowane, zostało zaplanowane 200 lat temu, w jaki sposób to ma być, jak mają być pozbawiane państwa suwerenności, jak człowieka traktować, jak mu dawkować informacje, co, jak postępować z religią, jak postępować z wolnymi mediami, to wszystko już było przygotowane.
200 lat temu, czyżby to było odmierzone cyrklem i linijką?
Cyrklem i linijką i to jest nowy porządek świata. Tam jest dokładnie zapisane i realizacja jest w tej chwili. I proszę zobaczyć, bo przecież to nie jest przypadek, że państwa bogate, prawda, takie jak Szwecja, Niemcy, no też idą w tym kierunku, prawda, też będą podwyższać wiek emerytalny. Czyli o co chodzi? No państwa mają pieniądze, państwa produkują, bo my jesteśmy niestety biedni, bo zostaliśmy okradzeni. Natomiast te państwa są bogate. No z naszych dóbr, z tego co mieliśmy wyprodukowane, z przedsiębiorstw, wszystkiego, no zostaliśmy zwyczajnie okradzeni przez tą doktrynę ekonomiczną, która została tu wprowadzona i dlatego nie mamy nic i chyba nic nie będziemy mieli, bo jeżeli...
No to co mamy, to oddajemy na
0,1%. Tak, bo jeżeli my jesteśmy w tym systemie, do jaki wniosek można z tego wyprowadzić, że i bogate państwa, prawda, i biedne państwa są zmuszane, żeby określone działania wprowadzały przeciwko ludziom. Przeciwko ludziom, bo to są wszystko przeciwko ludziom. Czyli Możemy powiedzieć, że to jest jakaś rodzina, prawda? Czyli ta struktura korporacyjna, jaką jest na przykład Unia Europejska, która wprowadza tą harmonizację prawa dla tych wszystkich państw. I ona nie jest dla człowieka, tylko przeciw człowiekowi. Bo jeżeli, ja mówię, można zrozumieć jeszcze i sobie wyjaśnić, że państwa biedne no muszą jakoś oszczędzać w jakiś sposób. No może nie w ten sposób, jak to jest, bo gdybyśmy nie wyprzedali wszystkiego, gdybyśmy inaczej gospodarowali tym mieniem, które mieliśmy, to byśmy dzisiaj nie musieli aż tak wyglądać i tak zaciskać pasa. Natomiast jeżeli patrzymy, że bogate państwa również tak postępują, no to znaczy, że ci wszyscy rządzący to jakaś rodzina, prawda, która wie, jak to ustawiać i tak ustawia, właściwie tak jest ustawiana ta władza we wszystkich państwach. A w tym roku i w zeszłym to już było ewidentnie widać, jak to idzie, ponieważ bez wyborów, bo cały czas oczywiście hasła demokratyczne, prawa człowieka, no to słyszymy codziennie, jakie to prawa człowieka się tam uchwala, tylko za chwilę jest przeciw temu człowiekowi realne działanie. To już widzimy ewidentnie, no chociażby zmiana władzy w Hiszpanii, zmiana władzy we Włoszech, prawda? Teraz jakiś komisarz ma być w Grecji. To znaczy, o co tutaj chodzi? Jeżeli, i to też zostało ustalone, to już Huk sobie powiedział, że jeżeli nie pomoże manipulacja, to trzeba się odnieść do siły. No i w tej chwili jest realizowana ta druga. Wtedy mamy Orwella i Folwark, prawda? Jak nie manipulacja nie wyjdzie. No więc w tej chwili już mamy ten drugi etap, bo nie bardzo ludzie zaczęli rozumieć pewne rzeczy. Zaczęli badać i młodzi ludzie, i starsi ludzie, i oni już czują, że to nie idzie w tym kierunku. Oni wiedzą, że się coś dzieje niedobrego i zaczynają się buntować, no bo nikt nie będzie cicho siedział i pokornie aż mu głowę zetrą.
Czyli w tym buncie też rodzi się takie poczucie bezsilności, bo każdy człowiek zdaje sobie sprawę, że wyjście na ulicę może skończyć się prowokacją, zamieszkami i wprowadzeniem sił zewnętrznych, które zaprowadzą porządek ten publiczny w Polsce, a jednocześnie odwołanie się do demonstracji, która nie zostanie w ogóle zauważona. Chociażby teraz słyszymy 1,5 miliona oddanych podpisów przeciwko podwyższeniu wieku emerytalnego. Pytanie, co z telewizją Trwami, z tymi komisjami, które obradując wzajemnie się przekrzykują tylko i wyłącznie po to, żeby kogoś chronić, nie zająć się sprawą. Ta bezradność nam no, rzeczywiście towarzyszy.
No tak i to też obserwują ludzie, nie tylko my to obserwujemy, prawda, ale niestety nie ma innego sposobu, jeżeli chcemy być wolnymi ludźmi i nie podlegać tego typu działaniom i eksperymentom, to niestety my nie możemy siedzieć cicho. Bo jeżeli my będziemy siedzieć cicho, to oni bardzo szybko zrobią ten porządek. Bardzo szybko. To przecież i Max Warburg, czyli ten finansista Hitlera, oni powiedzieli, rząd światowy będzie, czy wam się to podoba, czy nie. Prawda? Rockefeller to samo powiedział. Także, że my musimy wiedzieć, że gdzieś tam to centrum, które powoduje, że takie, a nie inne działania są na świecie, bo to nie są tylko w Polsce, i jest powiedziane, że jeżeli nie pomoże manipulacja, to chaos wojny, prawda?
No i, czyli rewolucja.
No i niestety tak się dzieje, prawda?
Pani mecenas, mówiła pani też o tym, że w tym porównaniu krajów biednych i bogatych, że no, my jesteśmy biedni, ponieważ zostały sprzedane wszystkie nasze srebra rodowe. Nie użyła pani tego sformułowania.
No, różne dobra zostały sprzedane.
Zostało to rozkradzione, sprzedane.
Bo to nie zostało sprzedane za cenę wartości tego, tylko jeżeli ktoś nie zostaje sprzedany za cenę wartości, to jest kradzież dla mnie.
A gdy dzisiaj mówimy o dehumanizacji polityki społecznej, to przecież ta polityka społeczna to też praca, budowanie dobrobytu i dobra naszego narodu. I zastanawiam się wciąż i nieustannie, nad polityką wyprowadzenia młodego społeczeństwa z Polski? Czy też to nie była dehumanizacja, oddanie tego, co najbardziej wartościowe? Bo teraz no, łatwo jest krzyczeć, że trzeba wydłużyć wiek emerytalny, bo nie ma kto pracować. Jednocześnie słyszymy od razu przedstawicieli Unii Europejskiej, którzy apelują do rządu polskiego, żeby jak najszybciej wprowadził te zmiany w wieku emerytalnym, żeby bodajże jeszcze te ulgi mundurowych zostały zniesione i kwestie związane z ubezpieczeniem rolników, że o to się apeluje, nie biorąc pod uwagę tego, że ponad 2 miliony osób młodych zasiliły rynki pracy krajów europejskich, które teraz o nas krzyczą, żebyśmy u siebie zrobili zmiany.
Znaczy się, to też nie jest zalecenie tylko wobec Polski, bo niebawem, na dniach ukaże się tak zwana Biała Księga Komisji Europejskiej. Ja już słyszę te nazwy, to naprawdę nieraz człowiek już nie może tego słuchać. W której będzie ogłoszone zalecenie, przecież najpierw się głosiło, aborcja, sterylizacja, eutanazja, prawda? A dzisiaj się mówi, nie ma ludzi, prawda? No więc o co tutaj chodzi? I że wszystkie państwa, zalecenie będzie do wszystkich państw Unii Europejskiej o podwyższeniu wieku emerytalnego. Ty masz, człowieku, pracować, nie myśleć, bo jak myślisz, to masz jakieś wymagania, czy to do kultury, czy to do ochrony zdrowia, czy to do edukacji. A jak będziesz pracował szybko, sprawnie i za małe pieniądze, to przestaniesz myśleć, staniesz się tym robotem.
Albo inteligentnym szczurem.
Tak. Albo będziesz działał tak, żeby jak najwięcej do siebie. I to jest ten system wprowadzony. O to chodzi. I to nie chodzi tylko o to u nas. Musimy wrócić tutaj do historii, do 1776 roku i powstaniu Loży Iluminatów Bawarskich, którzy dokładnie ten plan opracowali, ten nowy porządek świata, i oni zapisali punkt po punkcie, co to ma być. Niszczenie rodziny, niszczenie religii, niszczenie więzi międzyludzkich, korporacjonizm, czyli wszyscy pod kontrolą, bo nie wiem, czy ojciec wie, że ojciec też jest w korporacji państwowej, bo teraz państwa nie są państwami narodowymi. Z uwagi na to, że wprowadzono tą harmonizację prawa dla wszystkich państw, kiedyś to było tylko na morzu, tak? Dzisiaj jest także na lądzie. Czyli likwidacja suwerenności przez harmonizację prawa pozbawia się państw suwerenności, cech narodowych, patriotycznych. To jest wszystko robione celowo i to tam jest zapisane. To jest oczywiście działanie przez pokolenia, bo ludzie też się nie poddają. To są te słynne akta, żeby była inwigilacja, prawda, w tych. Teraz będziemy mieć dowody elektroniczne, no różne takie, prawda, urządzenia, które pomogą do tego, żeby nas całkowicie już, prawda, mieć na tym, no tacy, przez czyli dowód osobisty chociażby. To jest uniform UCC, to się nazywa, taki system jest wprowadzony, on już jest wprowadzony również w Polsce. I proszę Państwa, patrzcie w dowodach osobistych, nie wszystko jest dużymi literami. Idziecie do banku, umowy dużymi literami. Ja się pytam kiedyś, a czemu to jest dużymi literami? On nie wie, nie? No to jak to tobie powie? No przecież to UCC zaleciło, nie? Także my co chwilę wchodzimy w te tryby, co chwilę wchodzimy, które oni wymyślili i
Pani
wymyślają.
Pani mówi 1776 rok,
no,
czyli
to jest Weishaupt i powstanie iluminatów.
Długofalowe działania.
Tak, i długofalowe działania zamierzone do tego, żeby doprowadzić do tej dehumanizacji. Przede wszystkim, żeby człowieka sprowadzić do tego robota, który ma robić, nie myśleć. On ma wykonywać polecenia i dla określonych ludzi, tylko tych wybranych, prawda? Przecież zacytuję Państwu jeszcze taki jeden fragment. To mówi ONZ-owski dyrektor, jeżeli chodzi o populację tutaj, UNESCO Carrier, Jacques Contescot, mówi, zredukowanie populacji ludzkiej jest potrzebne odwieczecie. Odwieczecie. To mówi ONZ-owska organizacja. To nie. Czyli kto tam jest? No jest rodzina, prawda? Ta rodzina tam jest tych z tamtych, co się biorą. I oni to planują. Ludzi ma zostać 500 milionów na świecie. A ta cywilizacja musi upaść, czyli ta stara cywilizacja, gdzie człowiek jest człowiekiem, gdzie ma wartości, ona ma upaść. Ma być zupełnie inna cywilizacja i to jest założone i realizowane. I teraz nabrało ogromnego przyspieszenia, jak Państwo widzicie, ogromnego przyspieszenia. Włączanie państw w te struktury ponadnarodowe powoduje właśnie to, że ten walec coraz szybciej się obraca, niestety na naszą niekorzyść. I dlatego my nie możemy spokojnie siedzieć, czy nam się to podoba, czy nie. My nie możemy spokojnie siedzieć, bo wtedy rzeczywiście no, staniemy się ludźmi, którzy... Przecież, proszę Państwa, to się zaczęło już od Churchilla, który powiedział coś takiego, że musimy budować społeczeństwo wstrzymanego rozwoju, czyli nie ma się rozwijać społeczeństwo, i zawistnej wrogości. No proszę zobaczyć, co to są za słowa. No kto, no, to jakiś człowiek, który ma jakieś poczucie, no nawet nie wymyśla tego typu zwrotów. Czyli to jest w jakimś określonym celu i ten cel niestety jest realizowany do tego i my to widzimy już dzisiaj w Polsce, ewidentnie jest to decyzja premiera, żeby podnieść wiek emerytalny. No niby miała wyprzedzić, że to niby była decyzja rządu, no ale przecież oni doskonale wiedzą, że to już jest zalecenie Komisji Europejskiej. Że doskonale o tym wiedzą, to nie jest żadna tajemnica. Nie? No to ma być przed ludźmi tajemnica, o tym się nie mówi w mediach. Bo po co o tym mówić? No się mówi, że taka jest konieczność i tak dalej, ale za chwilę przychodzi zalecenie, już wiemy skąd się to bierze i skąd to pochodzi.
Mówiąc o tym 1776 długofalowym działaniu, mającym na celu zdehumanizowanie społeczeństwa, myślałem też o tym, że celem polityki społecznej, zadaniem, które ona ma realizować, jest właśnie długofalowość w pomaganiu człowiekowi w tych jego wymiarach, o których mówiliśmy, zapewnienie godziwych warunków pracy, rozwoju, nauki, życia, wprowadzania ładu społecznego, a okazuje się, że tutaj mamy coś zupełnie przeciwnego.
Odwrotnego, no założenia są...
Pani tutaj, cytując Churchilla czy też innych, ale mogliśmy w XX wieku obserwować eugenikę wprowadzaną.
Tak, eugenikę, no. I ona jest dalej.
I to eksperyment, który powiódł się z wielkim milczeniem, chociażby w Chinach po dzień dzisiejszy od 70. lat. Można mieć tylko jedno dziecko i to ma być bodajże chłopczyk, tak jest, takie zalecenie jest w miastach. I ktoś boi się Chin, ale za niedługo, jeżeli ten kraj gospodarczo, chociaż bardzo mocno się rozwija, jest zagrożeniem, to za niedługo może stać się populacyjnie tak słaby i tak niezdolny poprzez zniszczenie moralne do funkcjonowania.
No i fizyczne, bo to idzie zniszczenie i fizyczne, i moralne. No plany tych iluminatów to było tak. Opanowanie szkolnictwa, finansów, historii. Na przykład proszę zobaczyć, co się dzieje na naszych oczach, podejście do historii. Bo ktoś słuchając mnie powie, opowiada jakiejś spiskowej teorii dziejów, prawda, i do jakiegoś spisku
dawniej
się odnosi.
Nie jeszcze uczono historii propagandowej, a teraz
tak,
historii
ale
się
co teraz się robi? Teraz się historię próbuje unifikować i wszystko składać na kart przypadku. To był przypadek, prawda? Przypadek był, że wojna w Wietnamie wybuchła, bo powiedział przecież, że ten statek został zatopiony, prawda, na wodach tych. A statek miał się całkiem dobrze. No ale społeczeństwo dostało informację. Zatopili na statek, trzeba wywołać wojnę, prawda? To nie jest spisek? To jest spisek, prawda? A morderstwa, a Aldo Moro, a inne przypadki w innych państwach. No przecież to ewidentnie
to
widać. A Ojciec
też...
Święty, tak. Jan Paweł I, no to co to są przypadki? To są fakty. Czyli można powiedzieć tak, że historia to jest przypadek, może być w skali mikro, ale w skali makro to niestety są założenia celowe i wprowadzane w życie. To jest niszczenie religii, to też zapowiadają, niszczenie religii. Religie w ogóle jako takie mają przestać istnieć. Najpierw trzeba antagonizować te religie, prawda? No bo to do wszystkiego, do każdego z tego punktu są cele wyznaczone, jak do tego dojść. One są długofalowe, to się nie da zrobić w jednym dniu, oczywiście.
236 lat temu.
No dokładnie, tego się nie da w jednym dniu zrobić. No, jest też ten opór społeczny, to wiadomo, także niektóry opór rządzących, bo przecież mieliśmy w naszej historii też takich rządzących, którzy nie działali przeciwko ludziom, którzy działali dla ludzi, prawda? Nie możemy powiedzieć, że wszyscy działali przeciwko ludziom. Ale teraz, jak patrzymy na ten korporacjonizm, czyli który powstaje chociażby czy Unia Europejska, czy Stany Zjednoczone, prawda? Ta unifikacja ekonomii całkowita, przepływ finansów, który niszczy państwa, no to wszystko to są te realizacje. Media mają objąć, szkolnictwo mają objąć, no co się dzieje? No przecież historii nie będziemy się niedługo w ogóle uczyć w szkołach.
Wracając do historii, jest ciekawa rzecz, że jeżeli chodzi o wojny, to nie ma jasnych przyczyn wybuchu wojny, też nie ma zwycięzców, pokonanych. No patrzmy na nasze relacje teraz o drugą wojnę światową. Dobry Niemiec, zły Polak, podobnie w innych relacjach i taka rozmyta.
Ale teraz na przykład jak to się tłumaczy, nie? No, żeby dojść do konsensusu, to się powołuje jakieś wspólne komisje historyczne, które mają ustalić tą prawdę historyczną, prawda? Niby to brzmi ładnie, nie? Żeby przekonać tamten naród, że jednak to nie było w porządku, że tu na nas najechali. Ale co się okazuje, że to jest odwracanie zupełnie faktów historycznych, które rzeczywiście się...
Abel był winny, bo był dobry, dlatego Kain miał prawo go zabić.
Dalej, co jest? Niszczenie autorytetu. No przecież, proszę Państwa, no to ewidentnie widać. Lekarz złodziej, ksiądz pedofil, prawda? No to się bez przerwy przewija. To jest celowo robione, to widzimy na własnych oczach, co się tutaj dzieje. Ktokolwiek chce zacząć jakąś sensowną pracę dla ludzi, ten jest natychmiast niszczony, ten jest podejrzewany o różne rzeczy. Prowokacje są wobec niego różne wykonywane. I to możemy dawać przykłady, bo to i było...
Czy Darmoziad, bo bardzo mało pracuje.
Tak, bo to w Niemczech można było prześledzić i tak dalej. No, ale jak popatrzymy na takich przywódców państw, jak na przykład Genscher, członek loży masońskiej, prawda? Monti, który w tej chwili rządzi Włochami, członek loży masońskiej. No to skądś to się przecież bierze. To nie jest przypadek, że nagle takie rozwiązania się proponuje przeciwko ludziom. I tą świadomość musimy mieć. Tą świadomość musimy mieć. I niestety, jeżeli chcemy być wolni i chcemy zachować te cechy humanistyczne, jakie człowiekowi są przynależne i od Boga dane, to niestety musimy się sprzeciwiać.
No nie można człowieka zamknąć do reguł matematyczno-geometrycznych.
I do zero-jedynkowych.
Drodzy Państwo, dzisiaj rozmawiamy o procesach dehumanizacji polityki społecznej, chociaż w Polsce to sięgamy daleko, daleko szerzej na arenę międzynarodowych stosunków. I tutaj pani mecenas Elżbieta Barys wraca do 1776 roku, nazywając ich pieszczotliwie rodziną, którzy sprawują władzę i dyktują prawa.
No wtedy powstali, wtedy zrodziła się ta ich doktryna przeciwko ludziom, ten nowy porządek świata, który jest realizowany. No jak już w końcu zrobią nam ten jeden wspólny rząd, to jeszcze chcą mieć jedną armię. To ja się pytam, jeżeli będziemy jednym wspólnym rządem, to po co nam armia, przeciwko komu będziemy walczyć? No tylko przeciwko nam.
To znaczy się władza będzie walczyć z jednostką,
niestety, z ludźmi.
Z malkontentami,
takimi jak my.
Dlatego uśmiechamy się, zapraszamy wszystkich naszych telewidzów i radiosłuchaczy do współtworzenia naszego programu 56 657 0011 lub 657 0012. To numery telefonów dla widzów i słuchaczy Polski Północnej, Polski Południowej, posiadaczy sieci w naszej rodzinie, bezpłatne połączenia na naszą antenę. to 536-600-300 lub 536-600-400. I widzów i słuchaczy spoza granic ojczyzny prosimy, by Państwo wybierali następujące numery telefonów: 48-56-657-0013 lub 657-0014. Pani nas tu nawołuje do walki, by nie poddawać się.
Nie musimy się przeciwstawiać, nie możemy się godzić na takie rzeczy. Godzić nam się nie wolno na dehumanizację życia społecznego, bo wtedy właściwie nie możemy się już przyrównywać do człowieka.
Słyszałam, że pani oglądała wczorajsze komisje.
No niestety oglądałam te komisje. Jest to, dla mnie był to widok przerażający. Ja nie wiem, czy się znajdowałam na Targu Tureckim, czy gdzieś, no to było coś potwornego. No, znaczy się, upada jakaś kultura funkcjonowania. Te akcje tej strony, która chce utrzymać to status quo, które wymyśliła, czyli nie danie telewizji Trwam. No one są prymitywne, bo jeżeli patrzymy na nie, to one są prymitywne, prawda? I tylko tym ludziom się wydaje, że my to przyjmujemy, a my tego nie przyjmujemy. Ja nie przyjmuję żadnych wniosków, ani pani Pitery, ani pani jakiejś tam innej, która różne historie opowiada nie z twojej. I ja proszę, jako obywatel tego państwa, żeby te panie zachowywały się tak, jak przedstawiciele narodu, jak ludzie zwyczajni. Bo naprawdę ten obraz, który wczoraj obserwowałam, no to jest no coś nieprawdopodobnego. Coś ja w różnym gremium przewodniczyłam również. I byłam wiceszefą sejmiku, prowadziłam sesję sejmiku, byłam wiceszefą Komisji Kultury, prowadziłam Komisję Kultury Województwa. No to były Komisje Kultury, tam się mówi o kulturze. Naprawdę. I jeżeli pani Katarasińska chce się mienić szefem Komisji Kultury, to naprawdę trochę kultury. Trochę kultury.
Mnie zastanawia też pani mecenas. Zresztą też dobre pytanie do mecenasa. Ta cała zawiłość proceduralna, te odniesienia do interpretacji porządku obrad, regulaminu Sejmu, które no, wprowadzają zamiast porządek, to wprowadzają
chaos.
I służą temu, by jeszcze bardziej zamotać i odkładać w nieskończoność.
Wczoraj merytorycznej dyskusji nad tym, czym mają być media, co mają przekazywać ludziom, jakie wartości, to w ogóle nie było mowy, to był jeden rajwach, prawda? A te historie proceduralne naprawdę na komisjach nie są konieczne. Naprawdę nie są konieczne. To owszem, w Sejmie musi tam marszałek wedle regulaminu prowadzić tą sesję Sejmu, natomiast na komisjach, no myśmy prowadzili dyskusję, tam nikt nie, jak mówiliśmy o jakimś problemie, czy o jakimś teatrze, czy o Teatrze Wielkim, czy o tamtej, czy no to ludzie dyskutowali ze sobą, każdy jakieś propozycje od siebie dawał, bo przecież my nie wybieramy ludzi po to, żeby oni się przepychali o artykuły proceduralne, tylko żeby oni coś z tej swojej głowy, czyli z niczego, dali tym ludziom. No przecież o to chyba chodzi. To nie ma być jarmark, to nie ma być Targ Turecki, tylko to ma być dyskusja na temat ten, który jest ważny dla ludzi. I moim zdaniem nie wiem, czy może to jest nieporadność niektórych ludzi, może nie potrafią tak zapanować nad tym wszystkim, no ale jednak ważne jest, kto to prowadzi i jak prowadzi. Że no trzeba powiedzieć, no panowie i panie posłowie i posłanki, rozmawiamy na tematy bardzo ważne społecznie, niosące bardzo dużo i proszę o merytoryczną dyskusję. Państwo możecie się wypowiadać na różne tematy, ale proszę mówić o tym, co jest przedmiotem naszej komisji, czyli ta kultura, która ma być niesiona.
Ja myślę, że to jest też dobry przykład na to, że jest to zdehumanizowanie narodu i społeczeństwa przez tych, którzy w taki sposób podchodzą do newralgicznej sprawy.
To się jeszcze pokazuje. To się pokazuje w kategoriach tych ludzi. Pokazuje się w kategoriach takich takiej sensacji, prawda? No bo oni sami wywołują tym swoimi zachowaniami takie skojarzenia. To jest tak niedobry przekaz dla człowieka, takiego, który w tym nie funkcjonuje, że naprawdę bardzo proszę się zastanowić.
To jest podjudzanie nastrojów społecznych do walki. Pierwszy
antagonizowanie telefon. Ludzi. Tak.
Pierwszy telefon w naszych rozmowach, prosimy bardzo.
Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Chciałem tutaj tak napomnieć, właśnie, że my to robimy, to się dzieje na naszą właściwie, przez nas to się dzieje, bo my właściwie doprowadzamy do tego zniewolenia właściwie, bo to jest zniewolenie, tak?
To jest zniewolenie
poprzez socjalizm. Domagamy się najpierw tutaj pomocy Unii, tak, która nam tutaj obiecuje pieniążki, które są odbierane komuś, tak, pod postacią podatków. Chciałem tutaj zapytać się pani mecenas, jak pani się tutaj odnosi właśnie, jak tutaj socjalizm, jak pani uważa, czy socjalizm ma wpływ na to? Czy może mieć wpływ na to, co się obecnie dzieje w mediach, społecznie, w społeczeństwach? Bo ja uważam osobiście, że po prostu socjalizm zabiera nam wolność poprzez odbieranie pod postacią, zabiera nam tą wolność pod postacią podatków, doprowadzając właśnie do odebrania nam wolności. Bo pieniądz to jednak jest wolność. To z tym się każdy chyba zgodzi. No i to odbieranie tego całej tożsamości ludziom właściwie, poprzez odbieranie tej wolności, ukierowanie ich tak jak te masy, ci wybrańcy, jak gdyby ci bandyci właściwie chcą, no prowadzi do tego, co się dzieje, jak pani się do tego odnosi i co pani uważa, no właśnie, czy socjalizm ma na to wpływ.
Dobrze, tylko ustalmy o czym mówimy. Czy mówimy o pomocy socjalnej, czy mówimy o socjalizmie, który wypływa z komunizmu? Bo jeżeli mówimy o komunizmie, no to jest pierwszy krok wprowadzania nowego porządku świata. Przecież Lewin, który potem nazwany był Marksem, to wszystko zostało opracowane przez nich. W jaki sposób? Tylko tam było siłowe działanie, prawda? To siłowe pierwsze było działanie, jeżeli chodzi. To samo przez faszyzm. Przecież Benito Mussolini też powiedział, że to jest korporacjonizm. My tu wprowadzamy to, co trzeba. Tylko, że to nie wyszło przez siłę. Czyli potem przyjęto zupełnie inny sposób, czyli manipulację. Prawda?
W użyciu nowych środków
propagandy. Inne środki przyjęto. Także jeżeli mówimy o komunizmie, tak, to ma wpływ. To była jedna z form pozbawiania ludzi właśnie takiego człowieczeństwa. I to było to wprowadzanie tego korporacjonizmu, który jest w tej chwili i który w tej chwili bardzo mocno przyspiesza. Natomiast jeżeli mówimy o socjalu, czyli o pomocy socjalnej, proszę pana, niestety w każdym społeczeństwie są ludzie słabsi i oni muszą mieć zabezpieczoną pomoc. Po to ludzie powołali państwo, żeby państwo miało w opiece, bo to państwo to ma służyć. No nie mam nam narzucać, bo jak wrócimy do historii w ogóle państwowości, to po to państwo powstało. Żeby ono nam zabezpieczyło pewne rzeczy, których samodzielnie jeden człowiek nie zabezpieczy. Bo nie zabezpieczy się pan przed złodziejami, przed bandytami, przed... No nie ma pan tyle pieniędzy, choćby nie wiem pan, jaki biznes ekstra prowadził, to pan pewne rzeczy nie jest w stanie sobie zabezpieczyć. Nie jest pan w stanie sobie zabezpieczyć bardzo skomplikowanych operacji, bo nie stać będzie pana, jeżeli nawet w Polsce biznesmen zarabia dużo, prawda? Państwo oczywiście jest w tej chwili niestety taką ręką przymusu dla człowieka. Ono nie jest państwem, które zapewnia bezpieczeństwo obywatelowi, tylko jest tą ręką przymusu i dlatego my widzimy różne rzeczy właśnie w tym kontekście, że to nam się zabiera, prawda? No rzeczywiście, bo jak pomyślimy, że w paliwie jest 70% podatków, no to możemy powiedzieć, o co tu chodzi, prawda? O co tu chodzi? Czyli od razu możemy powiedzieć, no będą niszczone miejsca pracy w transporcie. No bo tych przedsiębiorców transportowych nie stać będzie, bo za wysokie koszty. Do tego mu podniesiemy jeszcze podatkę, tą składkę, tą emerytalną rentową, prawda, że tą, co pracodawca ma płacić. No to znowuż go tam zdusimy. A tu mówimy, ty pracuj do 70 lat, a najlepiej do 100, już nie dożyjesz żadnej emerytury i będziemy mieli cię z głowy. No to w tym zakresie państwo jest opresyjne oczywiście, ale to wynika z tego systemu. To wynika z, przecież proszę pana, to, że wymyślono fundusze unijne, że wymyślono tą całą procedurę, którą nazwano, że ma być równy rozwój tych państw gospodarczych, no, że widzimy, że to jest fikcja, że nie o to chodziło. Oni nam dają pieniądze, owszem, ale ich firmy mają to wykonywać, ich banki to finansują. Ktoś z tego konkretny ma zysk. No proszę pana, ktoś nas w te kolejny, prawda, włożył, w których jesteśmy w takich, a nie innych. Dlatego to trzeba wszystko patrzeć szerzej, ale też musimy dostrzegać, bo jeżeli się uważamy za człowieka, to musimy też dostrzegać tego słabszego, tego chorego, tego, który nie jest w stanie na siebie zapracować, który być może jest niepełnosprawny. No, też musimy zabezpieczyć mu w jakiś sposób jego funkcjonowanie. I to organizacje pozarządowe, które owszem się rozwijają, one też nie są w stanie zrobić, bo one nie mają tych środków. One może by i niektóre chciały, prawda, robić różne dobre rzeczy, ale one też nie mają środków. Bo ludzie są biedni. Dlatego nie mają środków, bo ludzie są biedni. Bo ty masz pracować szybko, sprawnie i za małe pieniądze.
To jest,
proszę państwa, cały system wymyślony. To nic nie można wyrwać z kontekstu faktycznie.
Dwa systemy totalitarne, które wprowadzały, tak rozumiany w pierwszym pojęciu przez panią, socjalizm, właśnie mierzyły człowieka w ten sposób, żeby przy jak najmniejszych kosztach tutaj żywieniowych mógł wykonać jak najbardziej ciężką pracę, mieszkając w jak najtrudniejszych warunkach, patrz obozy, jeżeli nie spełnia tych warunków, mówiąc krótko, krematorium bądź białe niedźwiedzie. Kolejny telefon, Radio Maryja, telewizja Trwam. Halo?
Tak?
Prosimy, jesteśmy na antenie. Kogo witamy? Tamtym razem rozmawialiśmy z panem Marianem, tym razem?
Ja się nazywam Wiesław.
Prosimy.
Nie powiedział pan panu, Jezus Chrystus, Maria zawsze dzielica.
Teraz i zawsze.
No, mój stosunek do tej dyskusji, to wiadomo, chodzi o to, że sytuacja ludzi w Polsce w tej chwili jest bardzo trudna. Mnie się wydaje jednak, że sprawą, na którą powinniśmy się zastanowić wszyscy, to jest jak sytuację poprawić, jak zrobić to, żeby jednak ludziom się żyło lepiej, nie? Bo samo jak gdyby narzekanie i mówienie, że złe rzeczy się dzieją i po prostu człowiek jest poniekąd ubezwłasnowolniony albo niewiele może zrobić, no to w sumie nic nie daje. Wiadomo, jak jest, jak ostatnie wybory, że ta partia, która mogła coś zmienić, wnieść coś nowego, przegrała samotnie. Niestety. I w tej chwili opozycja właściwie nic nie potrafi zdziałać w Sejmie. No to ja nie wiem, no powinni jakoś, w jakiś sposób powinni się dobrze ludzie zorganizować, czy jakoś wziąć się razem, jakoś dojść do jakiegoś porozumienia, żeby no, zrobić coś dobrego dla tej Polski, żeby nie narzekać, nie mówić, jak jest źle, tylko żeby mówić, żeby ta krytyka była bardziej konstruktywna, żeby powiedzieć, co naprawdę powinniśmy zrobić, że powinniśmy zrobić to i to. Ja nie wiem dokładnie, co powinniśmy zrobić, no ale trzeba coś robić, bo same biadolenie, narzekanie to sytuacji nie zmieni. No i tyle chciałem powiedzieć. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
My akurat nie biadolimy, bo my akurat mówimy, że trzeba się temu sprzeciwiać. W każdy możliwy sposób, czy nawet rozmawiając między ludźmi, żeby tą świadomość poszerzać, to jest też bardzo istotne. Jeżeli chcemy być wolnymi ludźmi, to tak jak pan mówi, no organizujmy się jak najbardziej. To jest bardzo ważne. Młodzież pokazała, że można się zorganizować, można się przeciwstawić i my też możemy się przeciwstawić takim działaniom. To jednak odnosi efekt. Natomiast, proszę Państwa, no, manipulacja, jeżeli chodzi o wybory, jest tak duża. No a teraz jak już można mianować, prawda, przywódców państw, tak jak się stało, poza zupełnie jakimiś kategoriami demokratycznymi, no to jest osobna rzecz. Ale jeżeli my nie pozwolimy im w ten sposób działać, jeżeli oni natrafią na sprzeciw poważny, no to trochę będą się z tym wszystkim liczyć, bo to już widać, że i ta władza powoli zaczyna mięknąć, bo już widzi, co się dzieje, że już nie opływa w tych fleszach pięknych i uśmiechach. Owszem, ma jeszcze swoje media, które próbują ratować już teraz za wszelką cenę, bo to już teraz jest za wszelką cenę, różnymi serialami, którymi nas próbują epatować. I wchodzeniem z butami w życie ludzkie, to jest też bardzo, bardzo, jest naprawdę już. I to jest, proszę Państwa, ale proszę zobaczyć, że dlaczego ja to wszystko, proszę Państwa, mówię. Również dlatego, żebyśmy przestali oglądać TVN24 i sprawę dziecka, które zginęło, które się ciągnie 3 tygodnie i ludzie zaczynają tym żyć. Przecież to, proszę Państwa, jest celowa robota. To ja Państwu pokazuję, że to jest celowa robota, żeby zajmować ludźmi takimi tematami. Przecież ten temat, jeżeli nawet był wydarzeniem tragicznym, no to można powiedzieć raz, prawda? No, ale nie ciągnąć tego 3 tygodnie i najlepiej nie mówić o tym, co się dzieje faktycznie w Polsce.
Zastanawiająca jest wcześniejsza walka ukazywana nam przez media pomiędzy prokuraturą wojskową a cywilną, a teraz można powiedzieć pomiędzy policją, która należy do tutaj systemu państwa, do państwa, a prywatnym detektywem Rutkowskim i rozgrywanie czegoś zupełnie, co jest gdzieś w tle ponad tym wszystkim.
A poza tym, jeżeli mamy państwo i to państwo poprzez media nam pokazuje takie obrazy, to znaczy to państwo samo wydaje sobie osąd o sobie, czyli ta władza wydaje osąd o sobie, że ona nie potrafi uregulować takich podstawowych rzeczy. Tego dyskursu między tymi prokuraturami, czy chociażby tutaj tego zdarzenia. No to znaczy, że ta władza wydaje świadectwo sobie, że ona nie panuje nad różnymi rzeczami. Natomiast ja myślę, że to jest to innego. Że to jest celowe takie rozgrywanie takich tematów, żeby zakryć te ważniejsze tematy. Te ważniejsze tematy, chociażby takie jak dostęp do służby zdrowia, prawda? Do tej szpitalnej.
No i też,
o tym się
też,
w ogóle nie mówiło.
Sprawa edukacji.
Sprawa edukacji, prawa zamykania szkół. No przecież to są rzeczy, które się dzieją tu i teraz i na naszych oczach, prawda? Że to jest celowe.
A teraz
celowo.
Odpowiadając też panu, który mówi, że to jest biadolenie, myślę, że potrzebna nam jest rzetelna informacja, która będzie stać na straży naszej łatwowierności, że nie wszystkim będziemy tak łatwo wierzyć, tylko będziemy patrzeć na ich czyny, poznamy ich po owocach, ponieważ to, co nazywamy rzetelną oceną sytuacji, bardzo często podejmowaną na antenie i Radia Maria, Telewizji Trwam, jak się dowiadujemy w wielu wspólnotach spotykających się już w drugim obiegu, czyli w kościołach, w kręgach rodzin i tutaj takich kręgach patriotycznych, uświadamiamy sobie, że nie możemy być tak łatwowierni względem tych, którzy no, są decydentami,
no i
służą
i temu, co nam pokazują, prawda?
Tym, którzy...
I co piszą w różnych gazetach. No nie możemy niestety, a jesteśmy. A proszę Państwa, nieraz to jest tak, i to jest celowo, że te grupy, głosząc tą ideę, na przykład tego jednej władzy, prawda, światowej.
Mówią o pluralizmie.
Nie, ale niby by się wydawało, no dobrze, no będzie spokój, będą wszyscy mieli jakieś normalne życie. Ale zawsze za wszystkim stoi człowiek z jego wartościami i on to wykonuje. Jeżeli tam jest zło, które to wymyśliło, no to to zło będzie się rozszerzać coraz bardziej, bo zło ma to do siebie, że niestety się rozszerza, prawda? I nawet mówię, no niektóry pomysł z pozoru nam się wydaje słuszny, prawda? I jesteśmy, my w ogóle jesteśmy podatni na to, żeby raczej dobro przyjmować, że to jest dobre. No, a dopiero potem za jakiś czas odkrywamy to zło, które się już od początku tliło i od początku było zamierzone, prawda? A tak się staramy raczej wszystko tłumaczyć, no dobrym, bo tacy jesteśmy po prostu, tacy jesteśmy jako Polacy, że raczej nie jesteśmy ludźmi, którzy chcą we wszystkim widzieć zło.
Jako chrześcijanie patrzymy.
Tak, no bo tak też powinno się patrzeć na drugiego człowieka. Zresztą to są bardzo nieszczęśliwi ludzie. I ci iluminaci, i ci inni są bardzo nieszczęśliwi, za nich trzeba się modlić, tak jak ojciec Kolbe się modlił zawsze za nich. Szkoda, że teraz się nie modlimy wprost i jasno na ten temat, bo trzeba by się już zacząć pomodlić mocno.
To chyba, że już realizujemy to, co pisze święty Jan w pierwszym liście, że są tacy grzesznicy, są takie grzechy, czyli za te osoby już nie zaleca się modlić. Nie poleca, żeby się za nich modlono. Odbierzmy ostatni już telefon w tej części rozmów. Prosimy bardzo. Halo?
Halo?
Prosimy.
Halo? Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Mówi Adam z Wrocławia.
Prosimy, panie.
Proszę państwa, bardzo ciekawa dyskusja, ale nasuwa mi się taki wniosek, że to nasze niszczenie państwa to następuje już bardzo dawno. My jesteśmy ciągle na dorobku i zawsze to państwo nam psują. Przed wojną, jak dostaliśmy swoje państwo, nastąpiła wielka euforia, praca, budowa i tak dalej, i tak dalej. Wojna wyniszczyła wszystko. Następne sprawy. Tutaj, jak dostaliśmy już tutaj swoje państwo, niby niepodległe, to można zauważyć, że to niszczenie tego państwa jest systematyczne od 1989 roku. Początkiem to było to, że wybraliśmy nie tego prezydenta, co trzeba. Premierzy byli nie tacy, którzy byli potrzebni. Wszystko szło w złym kierunku. Naród jest ogłupiony przez prasę polskojęzyczną, trzymaną w ręku Niemców, Francuzów i innych takich tych podobnych. Uważam, że na przykład ludzie nie wiedzą, co czytają. Tutaj kiedyś byłem w sklepie i jedna pani kupiła taką gazetę Fakt. Ja tak mówię, proszę pani kupiła niemiecką gazetę. Jak to? Przecież Fakt kupiłam. No dobrze, to jest gazeta w języku polskim, ale niemiecka gazeta. Ona była tym zaskoczona. Przecież ja to od pewna czytam ten Fakt i to jest tam jest bardzo dużo rzeczy ciekawych. Owszem, tam są ciekawe rzeczy, są plotki różnego rodzaju, ten zabił tego, ten zabił tamtego i tak dalej, tu ukradli, tam ukradli, ale to wszystko jest w ręku niepolskim. I my jesteśmy tak systematycznie ogłupiani, tak jesteśmy zdezorientowani i faktem było to, że wybraliśmy znowu ten sam rząd, który nas psuje. Ten sam rząd. I oni mają teraz taki argument, wybraliście nas i my robimy to, co uważamy. I tak powiedział przecież premier. My jesteśmy wybrani przez naród i robimy to, co uważamy. I stąd taki tupet na tych naradach, który się obserwuje w związku z tym multipleksem. Także to jest coś, co istnieje od samego początku tej naszej wolności. Chciałem tylko tyle, może nie chaotycznie, ale chciałem tylko tyle powiedzieć, bo to jest denerwujące bardzo. Obserwuję te narady, które są w sprawie Radio Maryja i w sprawie telewizji Trwam. To jest rozpacz ogarnia człowieka. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy panie Adamie.
Panem Bogiem. Proszę pana, tak samo by mogli powiedzieć Chilijczycy, bo są tak samo byli niszczeni, byli rozstrzeliwani. W ich galeriach, w podziemiach były miejsca kaźni. Byli wrzucani do oceanu. no różne rzeczy się działy i właściwie każde państwo ma swoją historię, tą trudną. Niestety my jesteśmy na tym świecie tylko chwilowo i musimy cierpieć, ale też nie możemy przechodzić wokół zła bezczynnie, bo jeżeli przychodzimy bezczynnie, to jakbyśmy się w te tryby zaczęli wkręcać. I dlatego trzeba o tym mówić, że to jest zamierzone działanie i wolni ludzie, ja mówię nawet spoza Polski, bo to nie tylko muszą być ludzie w Polsce, także spoza Polski, no muszą niestety się sprzeciwić temu, co się dzieje. Ludzie już to widzą, bo to widzą w innych państwach, zbierają się grupy. Są takie grupy, na przykład w Stanach Zjednoczonych, które żyją w ogóle poza państwem. Nie płacą podatków, żyją sobie gdzieś, mają swoje szkoły, mają swoich lekarzy, mają zupełnie poza państwem. Żyją i to nie jest, są małe grupy ludzi. Mają swoje kościoły, mają swoich księży, mają wszystko, organizują się w jakiś sposób. I proszę Państwa, no bo tak, to rzeczywiście trzeba będzie uciekać gdzieś w góry, nie? No bo za chwilę tych, co się sprzeciwiają, będzie można, jak nie można manipulacją, najpierw byliśmy manipulowani i omamiani, wszyscy wszystko dostaną, będą autostrady, będzie większy dostęp do służby zdrowia, służba zdrowia dostanie podwyżki, no to przecież wszystko znamy, prawda? No i żeśmy się tą manipulacją zachłysnęli. I zagłosowali ludzie. Młodzież też zagłosowała. Dzisiaj, jak przychodzi do faktów, które w nich, to zaczynają oczy otwierać, co się dzieje. A teraz już jest ten etap, proszę Państwa, gdzie manipulacja nie wystarcza, bo ludzie zaczęli rozumieć pewne rzeczy. No więc trzeba siłą, a za chwilę przyjdzie jeszcze większa siła. I dlatego musimy się przeciwstawiać temu.
Gorąco dziękujemy. Pani mecenas Elżbieta Barec, procesy dehumanizacji polityki społecznej w Polsce. To nasz temat dzisiejszego spotkania. Cóż pozostaje nam? Wybierać tych, którzy są dobrzy i patrzeć, czy służą dobru, bo za każdą decyzją, za każdym systemem kryje się człowiek, który albo służy Panu Bogu, albo służy mamonie. Pan Bóg przynosi rozwój i szczęście, a mamona niestety przynosi to, co dehumanizuje, czyli niszczy. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.